Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Kajetan Rajski, audycja Głos z Krakowa. Głos z Krakowa czasem bywa również i z Małopolski, ale dziś akurat z Małopolski bardziej historycznej niż województwa małopolskiego. Jesteśmy dziś w mieście Rzeszów, a moim i Państwa gościem jest pan poseł Wojciech Buczak. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy.
Cieszymy się, że możemy porozmawiać. Dzisiejsza audycja będzie na temat polityki historycznej i trudno w kontekście polityki historycznej, a raczej po prostu pamięci o naszych bohaterach, nie wspomnieć o tym, co się dzieje w ostatnim czasie, a więc no, pewnej wojny informacyjnej, która ma miejsce i tak naprawdę jednak no, pewnej defensywy, którą ta polska pamięć historyczna jest. Mówię oczywiście o tym sformułowaniu, jakże kłamliwym, polskie obozy śmierci, polskie obozy zagłady, gdzie niestety to sformułowanie jest coraz bardziej w świecie popularne.
Znaczy o defensywie ja bym powiedział już w czasie przeszłym, bo jednak od 2 lat zamierzamy zmienić tutaj akcenty i prowadzić aktywną politykę właśnie historyczną i odkłamywać wiele rzeczy, które zostały niestety utrwalone. Na przykład ostatniej gorącej dyskusji o tym, że parlament przyjął w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej zapisy oczywiste o tym, że powinno być karane kłamstwo o tym, że rzekomo w Polsce były obozy koncentracyjne polskie. Prawda? Rzecz dla nas tak oczywista spotyka się z taką reakcją, że no wręcz ambasador Izraela próbuje nam dyktować, co w polskim prawie ma być i krytykować w sposób no, skandaliczny to, co zrobiliśmy w Sejmie. To jest efekt niestety wieloletnich zaniedbań i tu nie mówię tylko o ostatnich 8 latach czy latach rządów Platformy i PSL-u, ale w ogóle okres PRL-u. To wszystko spowodowało, że myśmy jako Polacy i nie mieli możliwości, ale też ci, którzy takie możliwości mieli, to znaczy rządzący, nie wykorzystywali tych możliwości do mówienia prawdy o tym, jak było, jaka była historia. My tu na Podkarpaciu w tej kwestii Holokaustu, mordowania Żydów podczas II wojny światowej, zrobiliśmy bardzo konkretną rzecz. Ja mam też swój osobisty w tym udział, z czego jestem dumny. Utworzyliśmy Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej imieniem rodziny Ulmów. Okazuje się, że to muzeum jest odwiedzane masowo przez bardzo wielu ludzi, szczególnie młodych i nie tylko z Polski. Tam bardzo wielu przyjeżdża młodych ludzi z Izraela i to też za to należy być wdzięcznym jednemu z uratowanych właśnie w Markowej, bo pan Abraham Segal, który mieszka w Izraelu, funduje sam przyjazdy tutaj grup młodzieży z Izraela, żeby się przekonali naocznie na miejscu tutaj, jak naprawdę było.
To jest bardzo ważne i faktycznie do 2015 roku niewiele się w tej kwestii działo. Natomiast to, o czym mówimy, to jest, powiedzielibyśmy, polityka na rynek wewnętrzny. Oczywiście ma pan poseł całkowitą rację, że przyjeżdżają również osoby z zagranicy, również z Izraela i zwiedzają te miejsca, no ale nie oszukujmy się. Większość opinii publicznej światowej nie przyjedzie do Markowej, nie przyjedzie do innych miejsc w Polsce. Co rząd Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 2 lata uczynił i co może uczynić jeszcze? Jakie są ewentualne perspektywy, jakie plany, aby światową opinię publiczną przekonać do tego, że sformułowanie polskie obozy śmierci jest absolutnie kłamliwe i fałszywe, bo przecież Instytut Pamięci Narodowej już jakiś czas temu opublikował listę strażników w obozie koncentracyjnym Auschwitz, i tam nie ma ani jednego nazwiska polskiego.
Oczywiście, sama nazwa Auschwitz przecież nie i napis na bramie nie jest w języku polskim, o czym to już świadczy o tym, jaki ten obóz był, to znaczy niemiecki, ale co w tej sprawie robimy? No po pierwsze, to jest wielka rola i zadanie dla naszych służb dyplomatycznych, żeby za granicą, jeżeli tylko w ogóle się gdzieś pojawiają takie stwierdzenia kłamliwe, żeby natychmiast reagować i tak się właśnie teraz dzieje. Też właśnie te zmiany w prawie, w przepisach, które powodują, że jeśli ktoś będzie świadomie kłamał i tutaj takie obelżywe stwierdzenia wygłaszał, będzie za to karany. Ale też i taka rzecz praktyczna, dobrze pan mówi, wielu tutaj do Markowej na Podkarpacie nie przyjedzie, dlatego już jest plan, a wręcz decyzja o tym, żeby jakby kopię takiego muzeum wybudować, stworzyć w Nowym Jorku, a być może jeszcze w innych miejscach na świecie. Do tego, żeby tam ludzie na miejscu mogli zobaczyć naocznie też wiele dokumentów, zobaczyć filmów, nagrań, bo trzeba wiedzieć, że Święty Pamięci Józef Ulma był znakomitym fotografem. On zrobił dziesiątki zdjęć, które przetrwały i to jest taki dowód naoczny na to, jak naprawdę było. To znaczy, że wielu Polaków, tysiące Polaków oddawało życie, ryzykowało swoim życiem, żeby ratować braci żydowskich.
I miejmy nadzieję, że w perspektywie czasu ta narracja będzie się zmieniała, choć trzeba przyznać, że wydarzenia z ostatnich kilkunastu dni nie napawają takim optymizmem, bo jednak ta wojna informacyjna, jak nazwałem to wcześniej, jest bardzo zaawansowana i niestety okazuje się, że to kłamliwe sformułowanie o polskich obozach zagłady jest w niektórych środowiskach bardzo, ale to bardzo popularne i jest stosowane.
Ale właśnie, im bardziej jest stosowane i im bardziej są aktywne inne środowiska, tym bardziej my powinniśmy być aktywni i zdeterminowani, żeby te kłamstwa prostować i żeby też rozpowszechniać prawdziwe informacje o tym, jak naprawdę było.
I miejmy nadzieję, że takie działania będą prowadzone również w sferze medialnej, portali społecznościowych, Twittera, Facebooka, z tego względu, że tam przecież do tych miejsc sprowadza się aktywność wielu mieszkańców naszego globu i nie zawsze mają chęć pójść do muzeum, ale Twittera czy inne portale społecznościowe chętnie włączą i tam będą czytać różnego rodzaju informacje. Ale nasze dzisiejsze spotkanie chcieliśmy bardziej poświęcić postaci, choć o tym też aspekcie trzeba było wspomnieć w kontekście pamięci i polityki historycznej, postaci pułkownika Łukasza Cieplińskiego, człowieka, który choć rodem nie pochodził z Podkarpacia, bo z Wielkopolski, ale z Podkarpaciem, a szczególnie z Rzeszowem, związał swoje życie.
No właśnie, Łukasz Ciepliński, który był tutaj szefem inspektoratu Rzeszowskiego Armii Krajowej, który był przywódcą ostatniego, czwartego zarządu głównego WiN, bardzo mocno związany z Podkarpaciem, chociaż urodził się w Kwilczu na Wielkopolsce. Ale jak sam pisał w grypsie z więzienia do swojego syna, mówi, był dumny z tego, że przyszło mu kierować właśnie ludźmi tu z Podkarpacia, z Rzeszowszczyzny, których on sam uznawał jako ludzi świetnie przygotowanych do walki o wolną Polskę, a przede wszystkim jako patriotów tu zakorzenionych. Sam fakt, że czwarty zarząd główny Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość składał się oprócz Cieplińskiego z ludzi, którzy właśnie stąd pochodzili.
Można nawet powiedzieć, że to była taka paczka przyjaciół.
Tak, to byli ludzie tu stąd, z Podkarpacia, z okolicznych wiosek, miejscowości. Oczywiście działali w konspiracji, bo wiadomo, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość to była organizacja polityczna, nie tyle militarna, która chciała metodami pokojowymi uwalniać Polskę od komunizmu. Oni pochodzili stąd, to byli bardzo inteligentni ludzie, którzy gdyby nie to, że właśnie ten zbrodniczy system, który im życie odebrał, pewnie wielu z nich w wolnej Polsce pełniłoby bardzo ważne funkcje i wiele byśmy im zawdzięczali, ale właśnie na tym polegała też zbrodniczość tego systemu, że najlepszych ludzi, zdolnych, inteligentnych, świetnie wykształconych, traktowano jako wrogów Polski i za to ich 1 marca 1951 roku zamordowali komuniści w więzieniu na Mokotowie.
I dlatego właśnie 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Tak, to była inicjatywa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby właśnie 1 marca, w rocznicę zawsze dnia, w którym zostali zamordowani na Mokotowie, żeby czcić jako Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niektórzy mówią, że nie powinniśmy takiej nazwy używać, żołnierze wyklęci. Na pomniku rzeszowskim taki napis jest, żołnierzom wyklętym, dlatego że właśnie to stwierdzenie powinno prowokować do zadawania pytań. Dlaczego właśnie patrioci, ludzie walczący o wolną Polskę, najpierw z Niemcami, potem z Sowietami, zostali nazwani wyklętymi. Byli tak nazwani i tak traktowani właśnie przez zbrodniarzy komunistycznych, a nie przez swoich współbraci, rodaków, prawda? ten dzień właśnie obchodzony od niedawna uroczyście jako święto państwowe, dopiero teraz jest tak obchodzony. Też rzecz znamienna, że trzeba było czekać 60 lat, żeby też i w tej sprawie w Polsce można mówić prawdę, żeby tych ludzi nie określać właśnie takimi określeniami, że to są żołnierze wyklęci, bandyci, jak niektórzy mówili, a jeszcze niektórzy tak mówią, niedouczeni. Tylu lat trzeba było. Dobrze, że wreszcie tak jest i ja też jestem pełen uznania dla młodego pokolenia, bo to jest tak, że o pamięć o żołnierzach wyklętych, o działaczach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość upominają się sami młodzi ludzie. Oni tej wiedzy o tych historiach nie zaczerpnęli ze szkół. Odwrotnie, jak mi mówił nawet nie tak dawno Tadek Polkowski, który tu wspaniały koncert dał na uroczystość odsłonięcia pomnika w Rzeszowie, mówił, że niektórzy nauczyciele to od uczniów się dowiadywali o historiach niektórych żołnierzy wyklętych. To jest ich wielkie zwycięstwo, tychże właśnie wyklętych, że nowe pokolenie patriotów młodych też zabiega, walczy o prawdę o nich i tą prawdę przywraca. Też temu służy pomnik rzeszowski i to wszystko, co wokół jego budowy i później się działo i dzieje.
No właśnie chciałem o ten pomnik zapytać. Jak to się w ogóle stało, że pojawiła się myśl, pojawiła się koncepcja, pojawił się pomysł, idea, aby pomnik upamiętniający pułkownika Cieplińskiego, ale dodajmy nie tylko pułkownika Cieplińskiego, bo przecież czwarty zarząd główny Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość to również Józef Rzepka, Karol Chmiel, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Batory, więc kilka innych jeszcze także postaci. Jak to się w ogóle stało, że ten pomnik powstał?
Znaczy historia była taka, że przy Rzeszowskim Instytucie, oddziale Instytutu Pamięci Narodowej funkcjonuje klub imieniem Łukasza Cieplińskiego. Ja będąc kiedyś szefem Rzeszowskiej Solidarności, ja też do tego klubu wstąpiłem, ale to już nie chcę też wielu o sobie mówić, ale też powodem było to, że ja mam w swojej rodzinie też takie historie. Mój tato był zesłany do łagru za działalność w Armii Krajowej. Jego brat przez NKWD zamordowany, drugi brat siedział na zamku w Rzeszowie. I to powoduje, że też to pokolenie kolejne, jak ja, już ludzi związanych z Solidarnością, angażowało się i angażuje w upamiętnienie wyklętych, czyli no naszych przodków.
Ten aspekt rodzinny niewątpliwie jest bardzo istotny.
Tak, na pewno jest to istotne i to jest jakby takie naturalne, to są takie no, normalne polskie życiorysy, prawda? No ja będąc członkiem tego klubu, na jednym ze spotkań ktoś rzucił taką propozycję, żeby w Rzeszowie ufundować tablicę poświęconą Cieplińskiemu.
Który to był rok?
2008 rok to był. To był akurat właśnie marzec, zebranie właśnie z okazji kolejnej rocznicy tego mordu na członkach czwartego zarządu głównego WIN. I ja wtedy taki pomysł rzuciłem, że tablica to za mało, że tak znakomici ludzie, tak szlachetne postaci jak Ciepliński, jak inni, to zasługują na pomnik i że taki pomnik powinien stanąć jako pierwszy tak naprawdę, bo jeszcze wtedy w 2008 roku nigdzie w Polsce nie było pomnika poświęconego Cieplińskiemu i szerzej żołnierzom wyklętym. Były jakieś upamiętnienia, tablice, jakieś głazy, ale okazałego pomnika w centralnym miejscu w mieście nie było. I ten pomysł niektórzy uznali jako nieco szalony, bo jednak budowa dzisiaj pomników to nie jest taka prosta rzecz, ale podjęli inni inicjatywę, zawiązaliśmy stowarzyszenie. Do tego stowarzyszenia wstąpiło już w okresie późniejszym około 100 osób i ta inicjatywa była bardzo pozytywnie przyjęta przez środowisko kombatantów, byłych działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, których wielu na naszym terenie też było i jest. I jak zacząłem rozmawiać z różnymi ludźmi, też zwracając się o patronat honorowy, wszyscy jednakowo reagowali, wreszcie dziękowali, że taka inicjatywa jest. I byłem szczęśliwy nawet z tego powodu, że jest tak pozytywna reakcja bardzo wielu różnych środowisk. I też wspominam moją rozmowę ze świętej pamięci arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem na ten temat, bo pojechałem do Przemyśla poprosić go o to, żeby się zgodził też na patronat honorowy nad tą budową. I arcybiskup wtedy powiedział, no wzruszony nawet był, mówi, że bardzo dobrze, że ten pomnik budujecie. Ciepliński to była szlachetna postać i bardzo no, chętnie ten patronat udzielił i też deklarował wszelkie wsparcie. Podobnie jak i wielu innych szlachetnych ludzi, w tym gronie honorowych członków stowarzyszenia znalazło się aż 4 ludzi, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Bo ten patronat udzielił też bardzo chętnie i przysłał piękny list na ten temat prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, biskup polowy płocki, pan generał Chuchla, który był w Rzeszeniu WiN szefem ostatnim, generał Wałęga, ale też niestety w katastrofie smoleńskiej zginął Janusz Kurtyka, który no też bardzo wspierał tą inicjatywę budowy i bardzo się cieszył, że taka właśnie jest.
Który, dodajmy, był prezesem Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość.
Tak, był prezesem stowarzyszenia i Janusz Kurtyka też bardzo jako historyk dużo zrobił na rzecz właśnie odkrycia prawdy o historii żołnierzy wyklętych, dużo publikował na ten temat, ma wielkie zasługi w tej dziedzinie.
Droga jednak do odsłonięcia pomniku była bardzo długa i kręta.
Tak, jeszcze chciałem wspomnieć, jeśli chodzi o honorowych członków stowarzyszenia, taki patronat też miał udzielić prezydent Lech Kaczyński i mieliśmy taką deklarację, że jak już będą zaawansowane prace przy pomniku, jak już będzie wiadomo, że będzie szczęśliwy finał, to wtedy oficjalnie będzie to ogłoszone. No niestety prezydent też zginął w katastrofie. Ale jeśli chodzi o samą już przebieg budowy, to wszystko toczyło się długo, bo trwało to aż 5 lat. I jak rozmawiałem z panem profesorem Karolem Badyną, który jest autorem projektu i on wykonywał też odlewy pomnika, bo tych odlewów jest aż 8, to on tak stwierdził w pewnym momencie, że wie pan, może się dobrze stało, że to trwało aż tak długo, bo ten pomnik dojrzewał. Ja sam, tak on mówił, nie znałem dobrze tych historii. Dopiero jak poznałem, jak przeczytałem Grypsy Ciepnińskiego, to spowodowało, że dużo lepiej wyszły mi portrety tych właśnie wyklętych, bo pomnik się składa z popiersi, 6 popiersi członków Zarządu Głównego WiN i z postaci Ciepnińskiego. I mówi, ja byłem przejęty tym i sobie tak wyobrażałem, że człowiek, który siedzi 2 lata w więzieniu z wyrokiem śmierci, wie, że w każdej chwili go mogą wyprowadzić na wykonanie wyroku. Mimo to koncentrował się na takim przekazie pozytywnym. On w Grypsach Ciepliński pisał do syna, do swoich też, do rodziny, co mają robić, jak zabiegać o wolną Polskę, a nie rozczulał się nad swoim losem.
I jakie były okoliczności odsłonięcia pomnika? Czy mógłby pan poseł opowiedzieć chociaż parę słów o tych uroczystościach?
Uroczystość wyjątkowa, dlatego że przyjechało na nią tysiące ludzi. Ja zaprosiłem wszystkich imiennie, którzy w jakiśkolwiek sposób pomogli w budowie, też do wszystkich, którzy środki finansowe wpłacali, a takich ludzi było kilkuset. Przyjechały rodziny właśnie tych żołnierzy wyklętych, ci, którzy jeszcze żyli albo no, byli z nimi spokrewnieni. Pomnik odsłaniał ksiądz infuad Józef Sondej, tą główną część, czyli postać Ciepińskiego, razem z krewnymi Łukasza Ciepińskiego. A ksiądz Józef Sondej to wtedy 100-letni już kapłan, który znał żołnierzy wyklętych, z niektórymi z nich chodził do szkoły, tu do liceum w Rzeszowie. I wygłosił wtedy piękne, patriotyczne kazanie. Poszczególne popiersia, które zostały ufundowane przez gminy, z których się wywodzili ci członkowie Zarządu Głównego WiN, były odsłaniane przez członków rodzin. Piękna uroczystość z udziałem wielu, wielu ludzi, też oczywiście Wojska Polskiego, kampanii honorowej i też rzecz wzruszająca podczas tej uroczystości. Zostały odtworzone nagrania głosu Ciepińskiego z procesu, jaki się toczył wtedy w Warszawie. A cała uroczystość zakończyła się pięknym koncertem Filharmonii Podkarpackiej, na którym prawie 1000 osób, w tym wielu już bardzo wiekowych, ponad 80-letnich, wysłuchało koncertu hip-hopowego w wykonaniu Tadka Polkowskiego, który no jest znany na pewno w środowisku też patriotycznym jako człowiek, który propaguje historię żołnierzy wyklętych. Koncert przyjęty owacyjnie i też ważna rzecz, podczas tej uroczystości Filharmonii wręczono członkom rodzin, członków Zarządu Głównego WiN, awanse na wyższe stopnie wojskowe, które minister obrony narodowej rok wcześniej taką decyzję podjął.
I więcej o okolicznościach przygotowań tego pomnika, a także samego odsłonięcia napisał pan poseł w najnowszym numerze kwartalnika Wyklęci, który właśnie poświęcony jest postaci pułkownika Łukasza Cieplińskiego oraz czwartego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Dodajmy jeszcze krótko, że pomnik, mimo że osłonięty już dobrych kilka lat temu, to jednak nadal nie jest, można powiedzieć, dokończony.
No niestety tak jest. Pomnik nie jest dokończony, dlatego że jedną z najważniejszych części pomnika, oprócz tych 8 elementów, czyli postać Cieplińskiego, gryps, na którym jest bardzo ważny gryps do syna, warto go przeczytać, jak ktoś będzie w Rzeszowie, i oczywiście popiersia członków Zarządu Głównego WiN, jest też taki kiosk multimedialny, gdzie taki był plan i niestety to miasto się jeszcze Rzeszów nie wywiązało z deklaracji, że to dokończy, bo to spadło na miasto Rzeszów, gdzie będzie można obejrzeć filmy, coś przeczytać na temat historii żołnierzy wyklętych, ale też uzyskać jakieś płytki, wydawnictwa i tak dalej. Ta rzecz jest jeszcze do zrobienia, no niestety to jest zaniedbanie władz miasta, którym myśmy jako stowarzyszenie, które pomnik budowało, przekazali pomnik i umowa, którą zawarliśmy, zakładała, że tymi sprawami teraz się miasto zajmie. Ale wspomniał pan o kwartalniku Wyklęci. Ja chciałbym bardzo podziękować i panu osobiście, i wszystkim ludziom, którzy angażują się w wydanie tego znakomitego wydawnictwa. To jest rzecz bezcenna, że wydawnictwo powstało z inicjatywy oddolnej i też w taki sposób niekonwencjonalny, propagujące historię nie tylko żołnierzy wyklętych, ale w ogóle naszą historię najnowszą.
Dziękuję za to dobre słowo. Zapraszamy w tym momencie wszystkich radiosłuchaczy, słuchaczy Radia Maryja, do wzięcia udziału w uroczystości Wolnych Ludzi Nic Nie Złamie 9 lutego już za 2 dni, aby przyjechać do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, gdzie odbędzie się gala, uroczysta gala organizowana właśnie przez Kwartalnik Wyklęci we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Gala będzie poświęcona postaci Łukasza Cieplińskiego. Wstęp jest wolny, można jak najbardziej przyjechać, przyjadą członkowie rodziny Łukasza Cieplińskiego, przyjedzie również pan poseł, będą przedstawiciele parlamentu, będą przedstawiciele rządu, więc mam nadzieję, że będzie to bardzo duża uroczystość, w czasie której wręczone zostaną nagrody. Nagroda imienia sierżanta Józefa Franczaka, Lalusia, przyznawana za wybitne osiągnięcia na rzecz upamiętniania żołnierzy wyklętych, oraz druga nagroda imienia Michała Krupy Wierzby, która jest przyznawana za to samo, tylko że na polu artystycznym. Oprócz tego będzie również koncert Pawła Piekarczyka, Leszka Czajkowskiego. W tamtym roku podobna uroczystość w 2017 roku skupiła około 350 osób. Mam nadzieję, że w tym roku tych osób będzie jeszcze więcej. Będą wspaniałe wzruszenia, będą kombatanci, niektórzy już prawie stuletni będą odbierać odznaczenia, więc serdecznie zapraszamy 9 lutego, piątek, godzina 17:45. Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, bardzo blisko dworca PKP, więc jeśli ktoś tylko zechce przyjechać do Krakowa, nie będzie miał daleko z dworca głównego. I przyjedzie również dowódca oraz przedstawiciele 3. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, a więc Brygady właśnie Podkarpackiej imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Mamy dosłownie jeszcze 1,5 minuty naszej audycji. Panie pośle, jak układa się współpraca z 3. Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej?
O, powiem, że znakomicie. Tak się dobrze składa, że jestem w Sejmie członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej I w ogóle inicjatywa utworzenia tej nowej formacji Wojsk Obrony Terytorialnej, bardzo osobiście przeze mnie też wspierana, tu znakomicie wychodzi na Podkarpaciu. Nasza Brygada Podkarpacka, właśnie znamienna, nosząca imię Łukasza Cieplińskiego, jest najliczniejszą w Polsce. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej generał Kukuła, który jest dowódcą tej formacji wojskowej, mówił, że pewnie na Podkarpaciu trzeba będzie kolejną grupę ponad 1000 ludzi przyjąć do tej formacji. Takie jest, że tak powiem, parcie. To jest zagospodarowanie patriotyzmu, woli młodych ludzi służenia ojczyźnie, gotowość jej obrony. Co też istotne, ta formacja bardzo skutecznie poprawia nasze bezpieczeństwo. To nie jest tak, jak niektórzy mówili, że to jest oszukiwanie ludzi i z tego nic nie będzie wynikało dla bezpieczeństwa. Jest dokładnie odwrotnie. Znakomicie się układa współpraca z dowódcą naszej podkarpackiej brygady, panem pułkownikiem Arkadiuszem Mikołajczykiem. Wiele rozmów odbyliśmy też na temat właśnie Cieplińskiego, jego historii i bardzo jestem im wdzięczny za to, dowódcom, że kształtują tych ludzi, którzy służą w tej formacji wojskowej na bazie właśnie działalności żołnierzy wyklętych, w ogóle Armii Krajowej. To są ich następcy.
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Również za tydzień będziemy obchodzić kolejną rocznicę powstania Armii Krajowej. Te dwa wydarzenia zachęcają nas do pamięci. Pamięci poprzez czytanie, poprzez analizowanie historii, ale też pamięci modlitewnej za tych ludzi, którzy w trudnych czasach okupacji niemieckiej, później okupacji sowieckiej oddawali swoje życie za wolną i niepodległą Polskę. Bardzo, panie pośle, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do audycji Głos z Krakowa. Jeszcze raz przypominam i zapraszam mieszkańców Krakowa, okolic i nie tylko do Muzeum Armii Krajowej 9 lutego, piątek, godzina 17:45. Wstęp wolny, uroczystość wolnych ludzi nic nie złamie. Była to audycja Głos z Krakowa. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!